Wiem, czym jest Wielki Babilon, Wielka Nierządnica z Apokalipsy w Biblii. Zajęło mi to tylko 25 lat, żeby to obczaić, ale jeżeli mam rację, to ta wizja jest deko przerażająca, albo przynajmniej niepokojąca mocno, a szczegóły w odcinku. Ja w tym odwyku unikam gadania o rzeczach sensacyjnych, ale nic nie wnoszących do życia nikogo. I dlatego na przykład rzadko tu jest o końcach świata, kiedy przyjdzie Jezus, jakieś apokalipsy i różne takie historie, co ludzie lubią się tym nakręcać, bo fajnie brzmi i fajnie się gada, ale potem wracasz do życia i właściwie nic z tego nie wynika. I ten temat wielkiej nierządnicy, dlaczego się mówi nierządnicy? Powinno się mówić rwa. Rwa powinno się mówić. Tak jak jest w oryginale, ale nierządnica. Niech już będzie, bo potem już się tak utarło, że się to mówi. Albo Babilon inaczej, Wielki Babilon. Jest takie coś w Biblii i ludzie lubią sobie gdybać. Co to może być? Bo to jest przedstawione jako wizja, którą miał Jan 2000 lat temu około i w niej widział taki obraz i on jest dosyć dobrze opisany wbrew pozorom i przez dwa aż rozdziały całe w Apokalipsie jest o tym mowa i dosyć szczegółowo opisane jest, że jest takie coś, zasięg jest tego przedstawiony i jego koniec, tego zjawiska, tej wielkiej nierządnicy i tego Babilonu całego. No i tak ludzie sobie myślą, co to jest. Oczywistą odpowiedzią na to pytanie, najbardziej powszechną teraz jest, że to jest, czekajcie, ci od Dża, to mówią, że to jest Babilon, to jest taki system jakiś, ale chyba system korporacji i państwa też trochę. Czy co? Ogólnie mówię, że Babilon to system. Jak śpiewają w piosenkach reggae? Nie wiem, co oni śpiewają. Oni takie, te różne takie. No, a w każdym razie jak śpiewają, to tam jest ciągle, że Babilon i to jest synonim wszelkiego zła w ogóle. Ale nigdzie tam nie opisali, co to w ogóle dokładnie jest. Całe to ich pojęcie się wzięło oczywiście właśnie z Biblii. Z 17 i 18 rozdziału Apokalipsy, czy Objawienia Jana. I oni tak sobie widzą ten świat. Czy to widzą, to jest prawda, co widzą? Nie, na pewno nie. Babilon nie może być tym, co oni widzą. Druga wersja jest taka, że Babilon to jest Kościół katolicki, nasz ulubiony. Co to ludzie mi często zarzucają, że ja mam obsesję jakąś, albo nienawidzę Kościoła katolickiego. Nawet nie bardziej niż innych kościołów. Chociaż dobra, może bardziej, ale w ogóle nie nienawidzę, nie obchodzi mnie to, więc nie mój temat. Więc wrażenie takie, że jak nie, czy wrażenie powstaje, że każdy, kto nie czci Kościoła katolickiego, nie kłania się, nie ma respektu, nie całuje krzyżyka od księdza, jak chodzi po kolędę, to już nienawidzi Kościoła katolickiego. No nie, naprawdę. Ludzie, no wielu ludzi naprawdę ma to w dupie raczej, no, że Kościół, no, co mnie to obchodzi, że Kościół, po co mi on jest do czegokolwiek potrzebny. No, ale to są wyjątki raczej. Większość ludzi ma albo kocha, albo nienawidzi taką relację. Nie? Rzadko kto jest w ogóle, nie bierze udziału w tym. Ja na przykład jestem z tych, co nie biorą udziału, dlatego mi to nie przeszkadza mi współpracować z katolikami, ale też nie powoduje, że nie będę brał udziału w czymś, co każe mi należeć albo reprezentować Kościół taki czy inny czy siaki. Są takie luźne relacje, niezależne. Więc Kościół katolicki, rzymskokatolicki, może być kandydatem na Wielką Nierządnicę i Babilon. No i przez dłuższy czas myślałem, że to jest oczywista odpowiedź na to pytanie, co to jest ta nierządnica, ale jak się czyta dokładnie i poszerzy horyzonty, to odpowiedź musi być nie. To nie może być Kościół katolicki. To jest bardzo prosty powód tutaj i ja wam przeczytam go teraz. W objawieniu w 18 rozdziale, jak jest dopis dokładniejszy tej całej tego Babilonu wielkiego, tam przychodzi anioł i on krzyczy, że upadł wielki Babilon i stał się tam siedliskiem ducha nieczystego i coś tam. I dalej napisane jest, że w sumie fajnie, że on upadł i mówi, dlatego, bo wszystkie narody piły wino zapalczywości jej nierządu i królowie ziemi uprawiali z nią nierząd i kupcy ziemi wzbogacili się na jej wielkim przepychu. Pasuje do Kościoła katolickiego? Z grubsza pasuje, ale tu jest napisane, wszystkie narody piły wino zapalczywości tej nierządu. Cokolwiek by to nie znaczyły te całe wina zapalczywości nierządu, to mowa o wszystkich narodach jest. No sorry ludzie, ale ja wiem, że wy mieszkacie w Polsce i wam się zawęża świat do granic, nie tylko, a ewentualnie do Europy w ogóle. To już jest maksimum, co istnieje na świecie, ale wszystkie narody to naprawdę nie akceptują wszechwładzy Kościoła katolickiego. Już nawet poza Polską mało kto tak podchodzi do Kościoła katolickiego jakoś. I poza tym nigdy tak nie było przecież, że wszędzie na całej ziemi wszystkie narody uprawiały jakiś nierząd z Kościołem, czy tam dziwne relacje były w Kościół-państwo. No bo no, trudno sobie wyobrazić, żeby w Chinach, żeby Biblia zignorowała taki naród jak Chiny, no powiedzmy nie Chiny, tylko ci, co tam mieszkają w Chinach, nie, ale no, większość świata nie mieszka jednak w Europie, na Zachodzie. Więc Kościół rzymskokatolicki i zachodni miał wpływ olbrzymi na cały świat, ale nie miał takiego zasięgu, żeby pasować do takiego opisu. I to jest, jak się czyta, co to jest ta nierządnica cała, to człowiek szuka właśnie różnych, a może to, nie? I zanim zacznę ja szukać i dojdę do tego, co to jest, bo jak już się raz trafi na trop, to odpowiedź jest, mi się wydaje, zupełnie oczywista. I co gorsza, nie potrafię znaleźć innego kandydata w ogóle, który by pasował do wszystkiego. Bo jak ktoś oglądał w serial Sherlock z BBC, to tam jest wypowiedź tego Sherlocka, Holmesa. Czy on się w ogóle nazywał Holmes w serialu? Nie wiem, ale był Sherlockiem i on potwierdził to samo, co Sherlock Holmes z książek, że do prawdy, metoda dedukcji jest dosyć prosta i polega na takich koncepcjach. Bierzemy wszystkie możliwości pod uwagę, jeżeli chcemy dojść do tego, co się stało, nie? Jak do tego doszło. Wszystkie koncepcje pod uwagę, eliminujemy te, które są niemożliwe i nie pasują do wszystkich faktów, nie do niektórych, do wszystkich muszą. Jeżeli znaczy coś musi, mam jakąś koncepcję, że coś się zdarzyło, hipotezę, że to ten zabił tą panią, to ta hipoteza, jej konsekwencje muszą pasować do wszystkich faktów znanych, a nie do wybranych. Tu jest ten błąd, że ludzie szukają na przykład antychrysta. Pamiętam, jak 20 lat temu ja dopiero tam zacząłem chodzić do kościołów czy coś i tam chodziły książki o tym, że Yasser Arafat jest antychrystem. Potem chodziły, że jakiś tam prezydent Stanów jest antychrystem i tak dalej. I w tych wszystkich książkach strasznie popularnych, miliony ludzi to czytało i kupowało. W tych książkach metoda była zupełnie inna. Nie była metoda Sherlocka Holmesa dochodzenia do tego, kto jest antychrystem. To była metoda, że jak część faktów pasuje, to już nam wystarcza. Tymczasem w rzeczywistości, żeby dojść do tego, co jest prawdą tutaj, jaki jest prawidłowy wniosek, trzeba pamiętać, że wystarczy jeden fakt, który się nie zgadza, żeby obalić całą teorię. Nie musi być większość, to nie jest demokracja. Logika to nie jest demokracja. Tu ma być w 100% pasować coś musi do faktów. Dlatego Kościół katolicki nie może być nie tym antychrystem, tylko tą nierządnicą z tego kawałka Biblii, bo nigdy nie miał takiego zasięgu, żeby wszystkie narody podlegały temu Kościołowi i z nim uprawiały ten swój jakiś nierząd. Więc odpada. No to co? Co może być tak globalne? To jest podstawowy problem z tą wielką nierządnicą i tym Babilonem, że według tych opisów to jest zjawisko, albo rzecz, albo ktoś, albo osoba, albo coś totalnie globalna. ma zasięg całej ziemi. To nie jest lokalne gdzieś w jakimś obszarze. Można powiedzieć, że ale Biblia ogranicza swój opis tylko do powiedzmy wpływu Rzymu dawnego, nie? Imperium Rzymskiego. I reszta świata jej nie interesuje, to jest lokalny opis. No ale sama Biblia mówi, że nie jest tak wcale. Mówi zawsze o ziemi i o ziemi jako ziemi. Nie ziemi jako Rzym i okolice, tylko ziemi. Naprawdę. Bóg stworzył ziemię, jest napisane, nie że stworzył Europę. A resztę stworzył jakiś inny Bóg widocznie, ale to Biblia o tym nie mówi w ogóle. Nie, nie jest tak. Dziedziną rozpatrywaną w Biblii jest zawsze ziemia jako całość, więc mówię, nie może to być Kościół katolicki. Więc jeżeli już ustaliliśmy to i niestety z trudem pogodziliśmy się z tym, że ta prosta odpowiedź, która by wszystko nam załatwiała i dawała powód nienawidzenia kleru i ile nam się tylko podoba, jeżeli ta odpowiedź więc jest nieprawdziwa, to zostajemy z pytaniem, to w takim razie nie ma co pasować, nie ma żadnych. Ten opis jest głupi, po prostu się mu przyśniło Janowi, bo zjadł zbyt ciężko trawną pizzę, przyśniły mu się zupełnie duperele i będąc stary potraktował to jako proroctwo i popadał takie głupoty, które w ogóle do niczego nie pasują. No, zawsze jest taka opcja, ale zanim do niej dojdziemy, to spróbujmy jednak powysilać trochę mózg. Właśnie zachęciło mnie do wysilenia mózgu tekst tutaj z 9 wersetu 17 rozdział Apokalipsy, który mówi w tłumaczeniu w Biblii Warszawskiej, tu jest potrzebny rozum, albo w współcześnie na Biblia Gdańska, tu jest rozum, który ma mądrość potrzebny. Myślę se, to ja jestem. Więc myślę tak, jak ja tego nie rozkminię, to nikt tego nie rozkmini. A jestem obrzydliwy tutaj w takim, co narcyz Martin, co ty wyprawiasz. No ale ludzie, no jednak, jeżeli ja tu wychodzę do was, mówię, od 15 lat do Biblii, no to ja nie będę teraz udawał nieśmiałego, bo jednak mówię jako ktoś, kto coś tam wie, nie? Nie jestem, nigdy nie mówiłem, że jestem ekspertem od Biblii. Nie jestem ekspertem od Biblii, ale jestem na tyle biegły w tym, że no jak ja tam czegoś nie widzę, no to naprawdę chyba nikt tam tego czegoś nie zobaczy już, bo ja nad tym siedzę w tym ciągle. Więc nie będę tutaj teraz mówił, nie, przepraszam, ja nic nie wiem. Nie, dobra, no wiem. Więc mówię, jak ja tego nie załapię, to kto tego załapie? Ja jestem logicznie myślącym człowiekiem, jestem programistą zawodowym, nie? Jestem człowiekiem, który skonstruował tą całą stronę, na której pewnie oglądacie ten odwyk, nie? Bo niektórzy na YouTube czy innych miejscach słuchają, to nie. No, a w każdym razie chodzi mi o to, że no, ja nie jestem takim chłopem ze wsi, nie? Co nic nie wie, nie, gdzie, nigdzie nie był. No, to, no nie, nie za bardzo. Więc mówię, dlatego mi o to chodzi, że nie mogę uciec od tematu, a mi się tak chciało, ucieknę, nie będę o tym gadał. Nie będę, nie ma co wymyślać teraz i bajki tworzyć. Ale to jest ważna rzecz, którą ludzie pomijają, kiedy myślą, właśnie próbują szukać w Biblii wyjaśnień, takich wizji, prost czy coś. Biblia i ta Apokalipsa cała nie była pisana dla jakiejś małej garstki ludzi, którzy 2000 lat po napisaniu dopiero będą mogli zrozumieć, o co chodzi. I nie piszę o rzeczach, które będą trwały przez, powiedzmy, 20 lat i przez te 20 lat to będą ważne, ale tylko dla połowy ludzi może i potem przestaną być w ogóle ważne. Nie? Chodzi o to, że to jeżeli jest opis jakichś Babilonów, nierządnic i różnych takich, to musi z tego, to jest trochę założenie, tu kieruję się tym, od razu mówię, że zakładam, ale myślę sobie, że sensownie zakładam, że Biblia była pisana uniwersalnie i to, co jest w tym objawieniu Apokalipsie, to nie jest coś, co trzeba odkładać na półkę i nie czytać, bo to ma może kiedyś, jak będzie koniec świata się zaczynał, tylko to jest coś, co jest do czytania, tak jak cała reszta Biblii. Żeby cały czas coś z tego wynieść, cały czas coś z tego zrozumieć i o rzeczach, które dotyczą globalnie wszystkich raczej, a nie rzecz, która dotyczy tylko kawałeczka małego historii i jakiegoś małego kawałka ludzkości. Jeżeli się weźmie to pod uwagę, to sobie przypomni, że przecież to jest Biblia, a nie jakiś dodatek, który siedzi w kopercie, cała Księga Objawienia Jana w kopercie z napisem otworzyć za 2000 lat. A wcześniej nie zawracać sobie głowy tego, bo nie ma po co. Dla przyszłych pokoleń, nie? Ale nie ma tak. W objawieniu Jana nic nie ma takiej, nie ma mowy o tym. Przeciwnie, tam jest napisane na wstępie, że każdy, kto zachowuje słowa tego proroctwa, nie, pamięta o tym, ten tam jest błogosławiony i tak dalej. To jakby wskazówka, że to jest, są rzeczy do czytania na teraz, czyli na zawsze, ciągle, cięgiem. Jest też, tam na początku są przypomnienia w tej całej księdze o tym, że czas jest bliski, no. Chociaż czasem gdzieś tam w Biblii jest mowa o tym, że właśnie czas jest daleki. Zdaje się, u Daniela w proroctwie było, że zapieczętuj słowa tej księgi, mówił gdzieś Bóg, bo czas dopiero jest daleki i będzie i na razie właśnie zamknij, zaklej i napisz dla przyszłych pokoleń. Coś takiego było, ale nie w objawieniu. W objawieniu Jana jest, czas jest bliski, to wszystko jest blisko i czytaj to. No to dobra, przy takim założeniu no to trzeba trochę inaczej spojrzeć, więc ja spojrzałem uniwersalnie, szukając czegoś tak globalnego, jako wyjaśnienie, czym jest ta cała nierządnica i Babilon. Czegoś uniwersalnego, dotyczącego wszystkich i co było dziś, kilkaset lat temu i pewnie jeszcze będzie. Ale co jest tak uniwersalne? Już nie ma takich rzeczy, sobie możesz wymyśleć, żeby powiedzieć, przecież nie ma czegoś takiego. No nawet Kościół katolicki by się wydawał, no to musi pasować, ale nawet on jest tylko, jest ograniczony. Jest bardziej lokalny Kościół katolicki, się okazuje, niż opis tego Babilonu. I dlatego nie może być odpowiedź, ale że nawet to na pewno niepełna. No. Przeczytam w ogóle ten kawałek od początku, jak już te wstępy zrobiłem, i opowiem, jak tu przebiega moje rozumowanie i jak dobrze pasuje wyjaśnienie do całego tego opisu. I nie znalazłem nigdzie kawałka, gdzie by nie pasowało. Ale pytanie jest do ciebie. Czy widzisz tutaj błędy w rozumowaniu, czy to nie może być to, czy to nie pasuje, czy to jakieś nie za bardzo? No. Bo przypomnę jeszcze raz, że Sherlocka Holmesa słynne powiedzenie brzmiało tak. Jeżeli wyeliminujesz wszystkie możliwości i zostanie ci tylko jedna, to niezależnie od tego, jak bardzo brzmi nieprawdopodobnie, to musi być prawdziwe. I to jest jeden z takich przypadków. To brzmi tak nieprawdopodobnie, a z drugiej strony jest jakby tak oczywiste, że nie za bardzo, nie mają co z tym zrobić. Bo chętnie odrzucę tą koncepcję, na którą wpadłem, czym jest wielka nierządnica, ale daj mi lepszą, jak znasz, jak potrafisz. Znasz? Nie? No to a co ci nie pasuje? W tym, że w ogóle nie pasuje, bo mi nie pasuje ta odpowiedź w ogóle. Ona jest jakaś koszmarna, bo ona... No zobaczycie, o co mi chodzi. Zapraszam na opis wielkiej urwy, nierządnicą zwanej też, w objawienie Jana albo Apokalipsa, rozdział 17. Przyszedł jeden z siedmiu aniołów, zaczyna, co mieli tam siedem czasz, oni tam wylewali jakieś rzeczy na ziemię i tam się kataklizmy działy. Wyszedł jeden z nich i mówi, chodź, pokażę ci sąd nad wielką urwą, która siedzi nad wieloma wodami, z którą uprawiali ruchanie królowie ziemi i mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. Tak, pamiętajcie, że to jest wizja, więc domyślnie w ogóle z założenia nie można tego traktować dosłownie, czyli nie chodzi tu o jakąś babkę po prostu, co lubiła, stała pod latarnią. To wszystko jest wizja, więc znaczenia są zawsze symboliczne w czymś takim. Więc tutaj jest akurat uzasadnione odkrywanie tych znaczeń, dlatego też jest trochę trudne. No, ale zaniósł mnie w duchu na pustynię, ten anioł, wizję, przeniósł się w duchu i zobaczyłem, i tam jest tak, kobieta siedziała na szkarłatnej bestii pełnej imion bluźnierstwa, mającej 7 głów i 10 rogów. No, ja zrobię rysunek na uproszczenie. Rysunek jest potworny, nie w sensie takim, że to jest przerażające, tylko że jest tak brzydki, bo ja nie umiem rysować w ogóle w żaden sposób sensowny. No ale ja to tak widzę z grubsza, że coś takiego pewnie widział. No, bo pewnie ładniejsze trochę, ale było. No i siedzi więc ta kobieta ubrana w purpurę i szkarłat, czego ja już za cholerę nie umiem narysować. No i miała złoto, drogie kamienie, perły, ogólnie bogata, nie? Wszystko ma. I w ręce miała złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości nierządu. to ja nie wiem, co to są, jakieś płyny ustrojowe. Fu, fu. I na czole miała napisane imię. Imię brzmi tak: Tajemnica, Wielki Babilon, Matka Nierządnic i Obrzydliwości Ziemi. To takie trzy imiona nawet. Tu jest wskazówka. Ona, ja długo myślałem, że to tajemnica oznacza, że to jest takie tajemnicze imię, trzeba odkrywać. Nie, no z opisu wynika, że samo imię oznacza tajemnica. Znaczy, ona się tak nazywa, ona jest taka, sekretem jestem. Ja jestem tajemniczością, o, tajemniczość może bardziej. Wielki Babilon, to o co chodzi? No nie wiemy. I zobaczyłem, i to jest wskazówka, zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa. I gdy ją zobaczyłem, to się zdumiałem bardzo. Zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych. To jest ważna wskazówka. Czymkolwiek nie jest ten Babilon, to z punktu widzenia Biblii to jest pisane, ona jest, odpowiada za prześladowanie chrześcijan, w skrócie. Od razu nasuwa to kandydatów. Rzym, no, z wysyłaniem tych na arenę. Rzym jako co? Jako państwo, kraj, koncepcja, cywilizacja, konkretny monarcha, czy tam Cezar. Co? No, nie wiem, na razie i w ogóle poza tym nic nie za bardzo pasuje. Ale niech będzie, co jeszcze może być? Żydzi. O! Powiedziałeś Żydzi. No, powiedziałem Żydzi, no. No, bo, no, ej, no, słuchaj, no to jest to samo, nie? Znaczy ten sam powód tutaj, czyli prześladowanie chrześcijan. No przecież prześladowali od początku, no sama Biblia mówi, Paweł krzyczał do nich, żebyście czekajcie, Szczepan pierwszego, którego zabili chrześcijanina, krzyczał po prostu do nich, że wy odpowiadacie za śmierć wszystkich sprawiedliwych w ogóle od początku. I tak się wkurzyli, że go zabili, nie, czym dowiedli właściwie, że miał rację, no. To nie było śmieszne, aczkolwiek trochę było ironiczne, no ale w smutny sposób. Więc tak, odpowiadają, oczywiście, opisowi. No ale Żydzi mają aż taki zasięg? Jak sobie, no pewnie, większość kościół katolicki, no pewnie, Żydzi rządzą światem, no nie? No, no, nie wiem, no, nie wiem. Jest to, dobra, jest to trochę absurdalne, ale... Czy pasuje do opisu? Częściowo. I właśnie tu jest problem, bo nie pasuje do wszystkiego. Nie mogą to być Żydzi w sensie jakimś, bo ta cała nierządnica, ten cały Babilon jest tu z opisu wynika ewidentnie czymś zorganizowanym. Jest porównany na samym końcu do miasta. Sam koniec rozdziału mówi, kobieta, którą zobaczyłeś, to wielkie miasto, które króluje nad królami ziemi. Więc tak, po pierwsze, Żydzi ani nie są wielkim miastem. Nie da się tego porównać do zorganizowanej całej jakby grupy, takiej struktury. Nie są aż tak zorganizowani. No, no może są. No nie, nie są, nie byli. Jak za czasów Jezusa byli, wtedy tak. Można powiedzieć, że nie, faryzeusze to jest takie jakby wielkie miasto królujące nad czymś. Ale potem zaraz był koniec całego Izraela i przez 2000 lat prawie żyli sobie gdzieś tam po kątach w różnych krajach, bez własnego kraju nawet. I czy oni byli aż tak zorganizowani, żeby ich nazwać miastem, to wątpię. Ale już na pewno, z całą pewnością nie da się powiedzieć, że oni królowali nad królami ziemi. No, no bez ja, jakby królowali nad królami ziemi, to by ich nie prześladowali co chwilę, pogromów by nie było. To oni by, Żydzi by Holokaust zrobili Niemcom, a nie Niemcy Żydom. Przecież to jest absurd zupełny. Więc nie, to nie mogą być Żydzi. No to sorry, znowu problem. Co tam jeszcze wiemy? Co to jest ta bestia? To jest właśnie w tym opisie ważna sprawa i wskazówka. Musi to pasować. Kobieta, ten Babilon, siedzi na bestii. Jeździ sobie na niej. I jest z nią we współpracy ścisłej. Więc odpowiedź na pytanie, co to jest za bestia, o co tu chodzi, co to w ogóle jest, co ona oznacza, czym jest ona. Jak to się dowiemy, to się dowiemy, z kim ona tak się chętnie rucha i parzy, ta Babilonica. Ona więc była, miała to napisane, siedziała sobie na tej bestii i teraz dalej opis mówi, że się zdziwił ten, co obserwował. No ja się go pytam, co on się tak dziwi. I tak samo się pyta anioł. Powiedział do mnie anioł, czemu się, co się tak dziwisz? Ja ci wyjaśnię tajemnicę kobiety i bestii, która ją nosi i która ma 7 głów i 10 rogów. I tak, zaczynamy. Bestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej i ma wyjść z otchłani i iść na zatracenie. Co? Co to jest? Jest coś, co było, co jest, nie, co nie ma, było, ale wyjdzie znowu. No dobra, to tylko mąci jeszcze bardziej. I zdziwią się ludzie, że było, nie ma, a jest. I teraz tu jest ten rozum, który ma mądrość potrzebny. Siedem głów to siedem gór, na których siedzi kobieta. Pyk, Watykan, bo Rzym jest oparty na siedmiu wzgórzach. A, Żydzi, bo Jerozolima jest na siedmiu wzgórzach. Dobra, ale słuchajcie, to jest dalej wizja. Czego od razu tak dosłownie traktujecie? Do tej pory wszystko jest, miało być umowne i symboliczne, a nagle wzgórza są teraz prawdziwe i konkretne? No, to może jakieś być, tak? Ale czemu taki przeskok? Nie wiem, może, nie sądzę, no ale... No ludzie się właśnie wolą... O, idziemy na skróty, dobra, wiemy, wzgórza. To jest wskazówka. Nie wydaje mi się, żeby to było aż takie w tą stronę. No ale dobra, co dalej jeszcze? To siedem głów to siedem gór, na których siedzi kobieta i królów jest siedmiu. Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł. A jak przyjdzie, to ma być na krótko. A sama bestia, która była jej nie ma, to ona jest ósmym. Jest spośród tych siedmiu, idzie na zatracenie. Dobra, tutaj już wszyscy mają mętlik. Nic nie rozumiem, powiesz. Ale tutaj dopiero jest pierwsza wskazówka, która daje zaczepkę. I tak naprawdę od tej wskazówki, jak zacząłem sobie o tym myśleć, to mi rozkwitło, że mi się to z czymś kojarzy. Ja tu wiem, o co chodzi. Bo tu jest zaczepienie chronologiczne jedno. To jest królów jest siedmiu, pięciu upadło, jeden jest. To znaczy, że coś było z przeszłości. W czasach, kiedy to było pisane, czyli za czasów Rzymu, jeżeli jest mowa o jakichś królach, dosłownie to nie za bardzo pasuje, ale może o czymś ogólniejszym. O królestwach, o systemach rządów. Myślę sobie, może demokracja, republika, dyktatura, monarchia. Może to chodzi o system władzy z tymi królami, co były, a nie są. Co było w czasach pisania, ale już upadło i znikło. I już nie ma. W czasach pisania tego tekstu. A co jest? Musi to być coś, co w pięciu wersjach już było wcześniej, a teraz jest w szóstej wersji, a w jeszcze jednej kiedyś będzie w przyszłości na krótko. I jeżeli tutaj się nie mylę i w to zgadłem, to cała reszta jest raczej, myślę, już pewna i zaklepana. Myślę sobie, że to był Rzym, ten król, który jest. A wcześniejszych pięciu to były poprzednie wielkie, superświatowe imperia. I nie chodzi tutaj o granice, bo następny błąd w rozpatrywaniu objawienia albo wizji z Biblii jest taki, że ludzie z jakiegoś powodu, pewnie przez to, że za dużo grali w cywilizację na komputerze, albo się wychowali, albo za dużo, nie wiem, ja nie wiem, może Polacy tak mają, może wszyscy tak mają, że myślą granicami. Jakiś fetysz granic jest, jakby, że najważniejsze na świecie to są kreski na mapie i obszary takie tego. No, tak naprawdę w rzeczywistości granice nie były aż takie ważne. Sednem Rzymu nie jest to, że granica jest dotąd albo dotamtąd, że jak większy kraj, to większy zasięg albo coś. W ogóle to jest bez sensu. No, patrzcie, Anglia była taką małą, absurdalną wysepką, mini wysepką, że rządziła jedną trzecią świata. I Anglią tak naprawdę nie był zasięg terytorialny, nie były surowce naturalne. To była filozofia, organizacja tego kraju, handel, sposób wychowywania dzieci, wierzenia. I to tworzy kraj, czy królestwo, czy cywilizację. Sednem Rzymu było to, czym Rzym był, a nie jakie miał granice. I to tutaj, jeżeli o to chodzi w tym opisie, że królów jest siedmiu, pięciu było, jeden jest, to jakich może być poprzednich w cywilizacji? Jeżeli pamiętacie, albo któremu się kojarzy opis z księgi Daniela, on widział z kolei wizji taki posąg, i miał głowę ten posąg z czegoś tam, potem ramiona z czegoś tam innego i tak wszedł w dół. Na dole nogi miał z żelaza. Nie, one deptały wszystko najsilniejsze, były coś takiego, a potem się rozchodziły na dwie, a potem były te palce. No, ale to było ciągle część tego z żelaza, tylko że już się porozpadało. I to była historia świata. To był przegląd wielkich panujących nad ziemią imperiów. Ten, ta głowa na samej górze to miał być Babilon. Cyrus to miał być król, który założył cywilizację, która była tą głową wszystkich cywilizacji takich. Ja nie wiem, mam problem z tym, bo ja za mało jestem historykiem i poza tym ja nie wiem, czy ktoś w ogóle ma wystarczającą wiedzę, żeby no, ciutkę nie zgadywać. Dlatego, że mówię, no nie rozumiem sedna Babilonu na przykład, albo Rzym, no Rzymu to już bardziej. Rzym, po Rzymie została taka masa informacji, że to łatwo. Ale no, co ja się znam na Persji? Czym była istota Persji? Jaka była filozofia Persji? Dlaczego Persja była Persją? Dlaczego rządziła światem? Kiedy rządziła w tych czasach? Albo potem Grecja. W każdym razie ta wizja posągu Daniela pokazuje jakby kawałek historii i mówi ona tak. Czekajcie, to był ten posąg i tam była jeszcze jedna, takie zwierzęta. Mają drugą wizję, że tam zwierzęta przechodziły, jedne było takie, drugie takie, trzecie takie, czwarte to było właśnie jakieś żelazne, wszystko niszczyło, kopało i w ogóle nikt go nie mógł zatrzymać. To był ten Rzym na końcu. I to więc te pierwsze imperia to były właśnie te próby powstania zorganizowanej cywilizacji. I one poupadały. Na końcu, więc nie wiem ile ich było, no właśnie pewnie z pięć. Na pewno to był Babilon, od tego się zaczyna, według Biblii przynajmniej. I według historii z grubsza raczej też. Wiesz, podobno wcześniej były jakieś Sumery, jakaś Asyria i różne inne takie rzeczy. No ale właśnie, no ja nie znam tych szczegółów. Trudno mi powiedzieć, czy ta wizja pasuje, czy nie. Ale wiem, że Biblia mówi już wcześniej o podobnej wizji i tam miało być właśnie tych pięć wcześniej, czy cztery? No właśnie, nie wiem, jakoś tak. Te wcześniejsze królestwa, czy sposoby rządów. I jeżeli to się zgadza i o to chodzi w tej wizji, to jesteśmy w domu. Bo tym królem w takim razie jest Rzym, a tymi poprzednimi to jest na pewno Persja, na pewno Babilon, potem po nim była Persja, Medopersja, potem był Aleksander Wielki i Macedonia, co miała wpływ na cały świat, grecka cywilizacja, nie? I na niej imię i miejsce powstał Rzym. I po Rzymie nie było nic, Rzym jest dalej. To jest właśnie może najbardziej ciężkie do łyknięcia przez ludzi. Tak jakby obraz wykrzywia sprawy. Ale pamiętajcie, że Rzym nigdy się nie skończył. Rzym kontynuował, tylko był w innej formie. Tak naprawdę dzisiejsza Polska, Anglia, cały Zachód jest dalszym ciągiem Rzymu. Okres kolonizacji Europejczyków całego świata to był tak naprawdę to samo, co Rzym podbijający no, świat dookoła. To z tych samych powodów, w ten sam sposób i na tych samych opartych fundamentach kraje europejskie kolonizowały świat, tak jak to robił Rzym. Jednocześnie wyzyskiwały te kraje dookoła, ale jednocześnie przynosiły tam też cywilizację i ustawiały własne prawa, normy, postępowania i tak dalej. No każdy kraj troszkę inaczej, bo już był rozdrobniony Rzym, podzielony na kawałki. Tak jak to mówi proroctwo Daniela, nie? Że to już nie jest jedno silne tutaj tego w pasie, tylko już dwie nogi podzielone, Rzym się podzielił na wschód i na zachód, na tą wschodnią część i kulturę, gdzie Konstantynopol był takim centrum. I na zachód, gdzie no, Rzym, nie? I cała zachodnia Europa potem do dzisiaj powstająca. Więc wschód i zachód, ale to był ciąg dalszy Rzymu. To nie była zmiana fundamentalna. Bo przecież dalej wszystkie kraje europejskie oparte są na tej samej filozofii sądownictwa, prawa. No potem jak się to pomieszało już z Kościołem światowym, no to dalej ten związek i romans Kościoła z państwem to cały czas było fundamentalne dla Rzymu, nie? Już w tym późniejszym okresie. To wszystko cały czas jest kontynuowane. Zmieniają się takie rzeczy różne, się mnóstwo się zmienia, ale nie te fundamenty. To jest dalej Rzym. Więc jeżeli tak jest, to ten król, co jest, dalej jest dziś. Ten, co był 2000 lat temu, my dalej żyjemy w Rzymie. I Rzym nie skończył się wcale. Umownie się mówi, że Rzym upadł w roku 500 około, a wschodnia część Rzymu upada 1500 około. Ale no, upadek nie jest... No, on jest taki umowny, bo dotyczy konkretnej, jakby konkretnego kraju, ale nie całej podwaliny, sedna tego kraju, esencji, tym czym jest Rzym. On się odbudował po jakimś czasie i przeszedł w nowocześniejszą Europę. Może tutaj sobie zadać pytanie, czy może jednak mimo wszystko Rzym upadł w czasie na przykład I wojny światowej. Cała ta filozofia Starego Świata wtedy zniknęła i zaczęło się nowe coś. I może tak naprawdę już nie jest Rzym, tylko już jest coś na tyle innego od 100 lat około, że już jesteśmy w okresie ostatniego siódmego króla. I po nim już ma nic nie być. Po nim już ma być koniec. Jeżeli to jest prawda i to już nie jest Rzym w takim razie, to żyjemy na końcu czasów. No i to już troszkę przerażać może, bo ups, czas się kończy, bo tu jest napisane, że ten miał przyjść ostatni król już na krótko. No i jest 100 lat od II wojny światowej, to jest krótko. To jest bardzo krótko. I może to jest naprawdę końcówka. Ups. Ale nie wiem, tak naprawdę bardziej wygląda to dla mnie, że dalej jest Rzym. I to nowe coś dopiero przyjdzie. I to będzie tak fundamentalnie inne. Znaczy, coś mi się wydaje, że właśnie się przygotowania trwają do nowej filozofii w ogóle, jakby cywilizacji. No, że zobaczymy, nie? Przekonamy się i wtedy będzie znowu widać, że to jest ostatni król, co miał przyjść na chwilę. Ale póki co Rzym wygrał i panował nad światem. Dlaczego na przykład nie wliczam w to takie duże cywilizacje, jak na przykład chińską albo Arabów? Dlatego, że Chińczycy na przykład nigdy nie mieli ambicji być imperium ponadświatowym. Oni sobie siedzą u siebie i oni mają konfucjanizm, który mówi, że porządek świata w niebie istnieje i na ziemi ma być ten sam porządek co w niebie i wszystko ma być takie jak ma być uporządkowane i nie wolno zmieniać granic w ogóle. Filozofią Chin, chińskiego sposobu myślenia i tej cywilizacji jest to, że nie podbijamy, nie mamy ambicji bycia imperium światowym. Chiny w ogóle nie mają najmniejszej ochoty, żeby język chiński stał się językiem światowym. Oni nie chcą tego w ogóle. To jest chore jakieś. Po co? Dlaczego? Chińczyka zapytasz, że się będzie dziwnie patrzył na ciebie. Co innego? Anglik, bo to jest Rzym. Naturą Rzymu jest podbijanie. Dlatego się cała Europa, ona ginie teraz, bo bez podbojów Rzym upada. Tak jak pierwszy Rzym, ten Rzym główny, zdegenerował się, bo już nie było co podbijać. Nie wiadomo, co robić dalej. Wtedy się pojawił super socjal i ludzie zaczęli coraz więcej wymagać od państwa. Państwo w końcu wzięło i zbankrutowało zwyczajnie, rozpadło się. Dokładnie to samo się dzieje dzisiaj, co też pokazuje, że to jest jednak Rzym. To jest naprawdę Rzym. I tak jak tamten upadł, tak samo upada ten. Tak samo jak bez podbojów Europa straciła w ogóle sens jakby dzisiaj, to tak samo było i wtedy. No. Jeżeli więc, dlatego tak długo o tym mówię, bo to jest kluczowe tutaj w zrozumieniu, czym jest w takim razie wielka nierządnica. Król, bo te głowy to miały być, nie, czyli te królestwa, czyli jeżeli to mamy tą bestię z różnymi głowami, to pierwszą głową był Babilon, drugą głową, bo tam może było drugą głową Babilon, Persja, Grecja, Rzym. I bestia w takim razie jako całość łącząca to wszystko oznacza władzę, cywilizację, oznacza rządy. Takie w bardzo ogólnym podejściu. No dlatego wizjami można tylko wyjaśnić tak skomplikowane, abstrakcyjne rzeczy. Bo jak napisać coś takiego? I to jeszcze 2000 lat temu, kiedy no to było trochę wszystko świeże i nie było takiego poglądu, jak my dzisiaj mamy na całość historii. No, z tak dalekiej perspektywy, jak dzisiaj, można już dużo łatwiej zauważać takie sprawy, jak na przykład to, że zawsze gdzieś była władza, cywilizacja dominująca, światowa, narzucająca ludziom sposób myślenia, postępowania, nie? Sposób rozliczania ich za to, co robią. Więc ta bestia to jest władza. Oznacza to też, że nie może siedzieć, że ta babka, co na niej siedzi, ona nie może być władzą, ani żadnym królestwem, ani żadnymi... To nie mogą być Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone to jest część tej bestii całej. co ma władzę. Proszę, zwróćcie uwagę, że ta bestia wcale nie jest tutaj przedstawiona jako ktoś zły w tym opisie. Po prostu jest, no, to jest takie zwierzę. No jest zwierzę, no, co to wymagasz od zwierza? Nie możesz go rozliczać, to jest tylko zwierzę i tak, taka jest natura władzy, czy systemu rządzenia. No nie możesz się czepiać systemu. Wczoraj widziałem film o Holokauście, o Eichmannie, którego potem pod sąd uprowadzili go Żydzi z Ameryki Południowej, z Argentyny, 15 lat po końcu wojny i zrobili mu sąd. Nie wiem, że nam usprawiedliwiał, że był częścią systemu. No tak, on był częścią tej bestii. Bestia jest bez rozumu, bo ona jest zwierzęciem. Dlatego to jest tak niebezpieczne puszczać silne bestie luzem. To już kawałek historii. Tutaj mówię, lekcja z historii płynie, że im mniejsza bestia, tym lepiej dla człowieka. Ale jak ludzie budują taką olbrzymią bestię, jak mają dzisiaj, to się nie dziwcie, że potem efektem jest COVID, że zamyka wam bestia wszystkie sklepy, pracę i mamy masakrę. No ale to jest bestia, no co masz teraz pretensje do kota, że dałeś mu myszę, a on ją łowi, ściga, no bestia to bestia. Bestia w sensie zwierzę, ale nie można go znowu potępiać jakby, że ona jest źródłem zła, bo nie możesz rozliczać bestii przecież. No nie wiem, czy to dobrze, że to widzę, ale tak czy inaczej, w tym opisie nie bestia jest ważna, ta kobieta jest ważna. Ale trzeba zrozumieć, z kim ona śpi, więc ona śpi z władzą. Ona śpi z Rzymem, więc ona też spała z poprzednimi. I tutaj mamy problem. Kościoła katolickiego, co prawda, on miał bardzo bliskie kontakty z Rzymem i w 100% pasuje do tego opisu. Przez wieki romans Kościoła z władzą był korzystny dla obu stron i przypominał dokładnie uprawianie nierządu. Nie? Jedna strona i religia, nie? I Kościół, i z drugiej strony władza korzystało na tym, że jedni i drudzy panują nad ludźmi i trzymają ich tam na sznurkach i wmawiają im różne rzeczy i panują, kontrolują. To było korzystne obopólnie. I pasuje też ten opis, że ta kobieta w takim razie, jeżeli by to sprawdzić do Rzymu i Kościoła katolickiego, to jest wielkie miasto, które króluje nad królami ziemi. Ale znowu opis Biblii jest dużo bardziej globalny. Kościół katolicki oczywiście nie istniał w czasie Grecji. Jak Aleksander Macedoński podbił świat, to tam nie było kościoła w ogóle katolickiego, bo to było przed Jezusem. Tak samo wszystkie poprzednie. Więc to coś nie gra. A bestia, o której jest mowa, to jest bestia jako władza w takim razie, jeżeli to dobrze rozumiemy. Ona oznacza wszystkie sposoby, wszystkie wielkie cywilizacje, które chciały rządzić światem i rządziły światem przez jakiś czas, aż Rzym został na długo. Więc co siedzi na tej władzy? Dzisiaj akurat jest... Co dzisiaj jest? Dzisiaj jest 10 lutego. 2021 i dzisiaj akurat jak chciałem zobaczyć, ile dzisiaj ludzi na COVID-a umarło, a ile się zakaziło i tak dalej, na każdym jednym serwisie informacyjnym dzisiaj w Polsce wisi taka czarna informacja: twojego ulubionego serwisu informacyjnego nie ma. Nie ma. Bo protest, mamy strajk. Po pierwsze, to nie są ulubione serwisy niczyje chyba informacyjne, tylko to są... No dobra, to nie na temat będzie. Ale przypomniało mi się to w kontekście tego tutaj, o czym mówię. Media pasują do tego opisu nierządnicy przecież. No bo to jest dokładnie to, co tutaj pasuje, że one rządzą. One są jakby czymś, co rządzi władzą. Co jest ponad władzą, co jeździ na władzy, a z czym władza uprawia nierząd. I władza płaci mediom, dosłownie w Polsce i nie tylko, za to, żeby jej robiły dobrze. Władza płaci, jeszcze raz przypomnę, komuś, tej nierządnicy, za to, żeby robiła dobrze. No, a ta nierządnica jest sprzedajna. No przecież to, no nie ma lepszego, nic nie przychodzi do głowy bardziej niż media tutaj. Dlatego dzisiejszy proces jest jakiś, mnie cieszy, tak jak mnie cieszy, jakby sąd nad nierządnicą był właśnie. Tylko że media też nie mogą być opisem tego, bo nie istniały przecież, no to właściwie druk czy zasięg, masowe media, które rządzą umysłami, one istnieją z 500 lat od czasu druku. Wcześniej nie było takiego zasięgu. Nikt tak, nie było też coś tego typu, więc to jest nowa rzecz. Nie może to pasować do opisu. To nie jest coś, co było zawsze. Pamiętajcie jeszcze raz, co tu jest napisane, że wielka nierządnica, że wszystkie narody piły wino tej jej nierządu, nie? Czyli się upijały tym, co ona tam razem z władzą wytegowała. Dobra, Kościół znowu katolicki zostaje jako kandydat, ale jako zbyt wąski. Więc co może być jeszcze innego? Ja zaraz wam prześledziłem to rozumowanie moje, jakie tu widzę. Człowiek powinien powiedzieć, Martin, nie ma takiego czegoś. Ja ci mówię, że jest. Tylko musisz patrzeć szerzej niż to, co tam nasza kałuża i przez wszystkie czasy. Jest jedna rzecz i tylko jedną widzę, która we wszystkich narodach istniała, chyba wszystkich w 100%, bo nie potrafię sobie wyobrazić narodu, który nie ma tego czegoś, tej nierządnicy. We wszystkich czasach istniała i zawsze w 100% miała romans z władzą. W 100% miała. I to jest nazwę, teraz wam powiem, co jest wielką nierządnicą. To jest każdy zorganizowany kościół. To jest zorganizowana religia. No, i jak już się to wie, to jest głupi odcinek, bo jest oczywiste zupełnie. Może zresztą już było dla ciebie oczywiste. No, zaczyna się od kościoła katolickiego, dlatego kościół katolicki tak bardzo pasuje do tej wizji. Bo on jest tylko kawałkiem tej nierządnicy. Dlatego Żydzi pasują do tej nierządnicy, bo oni też są. Ale islam też jest. Islam robi to samo, w sensie religii. Islam zorganizowany z władzą świecką jest przecież w totalnym romansie w krajach arabskich. I robi to samo. Upija ludzi tymi różnymi koncepcjami, miesza im we łbie, no i korzysta z tego, nie? Zarabia na tym. Cały 18 rozdział prawie jest opisem tego, jak upadł ten cały Babilon, czyli zorganizowana religia, jeżeli już pasuje do tego. Tutaj jest opis, który mówi, jeszcze to jest jedna ciekawa rzecz, charakterystyka. Usłyszałem inny głos z nieba, który mówił: wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi. To jest mowa o tym, kiedy ma zamiar Bóg zniszczyć tą całą ladacznicę. I mowa jest o tym, wyjdźcie z niej. Co oznacza, że jest możliwe i że to jest normalne, że w tej właśnie ladacznicy całej udział biorą chrześcijanie, ludzie Boga, ludzie, co są w ogóle po innej stronie świata, nie? I to jest szokujące. Jak to jest możliwe? Jak może istnieć coś tak ewidentnie obrzydliwego, a jednocześnie byliby tam ludzie wierzący? No to dlatego znowu pasuje Kościół katolicki? Pasuje. Ale pasuje też każdy inny Kościół. Pasują Żydzi? No tak. Są wierzący wśród Żydów? Są. A protestancki Kościół, myślicie, nie pasuje? No pasuje, przecież robi to samo. Zobaczcie, jak wygląda kościoły protestanckie w Stanach Zjednoczonych. Czy one nie uprawiają romansu z rządem i z krajem i z prezydentem? No w ogóle, jak to nie uprawiają? W ogóle cały rząd się opiera na tym południu Stanów i tych ich, no takich prawicowy się to nazywa w Stanach Zjednoczonych. Prawica w Stanach Zjednoczonych to jest właśnie, to są ludzie władzy, którzy uprawiają nierząd z kościołami, których jakby sensem istnienia jest bycie w ścisłym związku z kościołami, z kościołem zorganizowanym mniej lub bardziej, ale z kościołem, tak. To jest właśnie ta prawica jakby, no, amerykańska, więc ogólnie chodzić może tylko o to. I co jest przerażające w tym wszystkim, że ja w ogóle nie widzę że ta cała nierządnica z Biblii może być czymkolwiek innym. Bo nie ma nic innego, co ma aż taki zasięg. Chyba, że widzicie coś? Powiedzcie mi, że coś widzicie, bo to konsekwencje, jeżeli mam rację, że jeżeli ta wielka nierządnica to jest każdy kościół, wszystkie naraz, jako koncepcja w ogóle hierarchicznej, zorganizowanej struktury religijnej. Jeżeli to jest prawda, no to mamy przesrane. Bo teraz jak traktować kościoły? Znaczy, kościoły się traktuje jako takie miejsca raczej dobre i takie pozytywne, nie? Że i tam w ogóle o Boga chodzi. A tu z opisu wynika, że to wszystko, że to jest, to nie jest w ogóle pozytywne i to w ogóle nie jest związane z Bogiem. Właśnie, jeżeli, dlatego to jest odcinek, o którym warto mówić, bo jeżeli to jest wszystko prawda, to trzeba inaczej spojrzeć na kościoły w takim razie. W ogóle jako koncepcję bycia zorganizowanym. Ale to też wyjaśnia wszystko. Wyjaśnia, dlaczego wszędzie na świecie zorganizowana religia ma naturalne dążenie do współpracy z rządem zawsze. Zawsze. U ruskich tak było, jest rząd, jest prawosławny kościół, który po prostu wchodzi do dupy, ile wlezie państwu, a państwo korzysta, nie? Płaci i ma korzyści. Współpracują. W Stanach Zjednoczonych te protestanckie kościoły, co popierają własnych kandydatów na prezydenta i to w dwie strony. W Polsce to jest już zupełnie oczywiste przecież. Ale wszędzie, gdzie tylko istnieje jakiekolwiek kościół i wierzenia, to jak tylko zaczynają rosnąć, natychmiast się zwąchują z władzą. I siedzą na tej swojej bestii i jeżdżą sobie i chleją razem. I z tego opisu wynika, że dużą częścią tej działalności jest bogactwo. To jest cel, wzbogacanie się. Dlatego kiedy upada w końcu ten Babilon, o tutaj jest dalej, przeczytam opis 18, ten anioł, co powiedział, ten głos z nieba, mówi: wyjdźcie ludu z tej nierządnicy, żeby was nie dotknęły jej plagi, to mówi: jej grzechy bowiem dosięgły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej nieprawości. To nie jest fajne miejsce kościoły. A co myśleliście, że jest? Zorganizowane. Nie? Ja nie mówię o ludziach, ja mówię o instytucjach kościelnych, wszelkich, we wszystkich religiach. To dlatego to jest uniwersalne w tym tekście. Dlatego można tu napisać, że tak wszystkie narody piły wino z jej nierządu. A nie jest to prawda? Tak, oczywiście wszystkie narody. Arabia Saudyjska tak, Polska tak, Anglia tak, Stany Zjednoczone tak. A przed 500 lat temu? Tak, wszyscy. A Chiny? Tak. Przecież tam też jest, ja nie wiem, co tam jest dokładnie, a tam nie ma, myślicie, kapłanów. A starożytni Egipcjanie oczywiście mieli kapłanów i zorganizowaną religię. Zawsze to było. I to jest jedyna rzecz, która zawsze była i była wszędzie. Która ma taki zasięg i taki wpływ na ludzi i jeździ na bestii zawsze. Więc jak mi ktoś powie, że nie mam racji, to ja powiem... Bardzo się cieszę, bo ja wcale nie jestem zachwycony tą wizją, że jeżeli to jest prawda. Bo wychodzi na to, że teraz każdy, kto jest w kościele, bierze udział w nierządzie totalnym. Jeżeli dzisiaj sobie przypomnimy te czasy, że przypomnę, mówię, w czasach, kiedy państwo wpada w zachwyt nad swoją własną władzą i uprawia totalitaryzm, to kościoły uprawiają nierząd jak leci. Jeżeli każą zakładać na gębę maski, zakładałem na gębę maski. Każą zarząd zamykać kościoły, zamykałem kościoły. Każą się nie spotykać, nie spotykałem się. Wszystko robią kościoły, zorganizowane właśnie jako religia, co tylko rząd każe. Czy tak nie postępuje dziwka? Czy tak nie postępuje urwa? Klient płaci, klient wymaga. Komu służą kościoły? Bogu czy państwu, czy władzy? To jest odpowiedź zupełnie oczywista. Trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. Że tak jest. W ogóle opis Biblii jest taki. Co będzie na koniec? Jak już mamy tą władzę i tą bestię, jako władzę po prostu, to ta jedna, co jeszcze ma przyjść, będzie miała tych 10 rogów. Tam jeszcze było 10 rogów. I te 10 rogów to ma być 10 królów, którzy na koniec przyjdą i będą mieli totalną władzę. Generalnie nad wszystkim. I to mają być te czasy super już ostatnie. I wtedy tych 10, co mają tych 10 rogów, ostatnia wersja władzy, już takiej totalitarnej, oni znienawidzą tą swoją dziwkę i ją zlikwidują. I to jest upadek Babilonu. władza totalna, totalitarna zlikwiduje religię, systemy religijne. Jeżeli trafnie rozumiemy to, to znaczy, że wyobraźcie sobie, że każdy kościół zorganizowany będzie zdelegalizowany. Każdy. Islam, katolicki, prawosławny kościół, w ogóle jako cała koncepcja będzie zamknięta. Jaki to będzie miał efekt? No, gdyby to była prawda, wyobraźcie to sobie dzisiaj. Ja widzę, będzie dokładnie ten efekt, który tu jest napisany. Będą stać z daleka z powodu strachu przed jej męką i powiedzą, o biada, wielkie miasto Babilonie, metropolio potężne. W jednej godzinie nadszedł twój sąd. Kupcy będą płakać i lamentować nad nią, bo już nikt nie będzie kupował ich towaru. Wiecie, ile ludzi zarabia na religii? W internecie sobie sprawdźcie. Jakie są dwie najczęstsze, najbardziej też lukratywne obszary publicystyki, jak to nazwać, w internecie? Czyli jakie tematy są najczęściej oglądane? Dwa są. Pornografia, religia. No. Także ja powinienem być milionerem. No, gdybym ja uprawiał nie rząd z władzą, opowiadał ludziom to, co, wiecie, za co płacą i tak dalej, to oczywiście, żebym był. A nie ma, inni wszyscy nie mają kasiory, tylko że ja tu nie uprawiam nierządu. Ja w ogóle, ja mówię odwrotnie. Ja mówię, precz z tą dziwką wstrętną i wypieprzyć zorganizowaną religię. W ogóle. Ja się ucieszę, jak mało kto w ogóle, kiedy zostanie zlikwidowana ta cała zorganizowana religia, te kościoły czy coś. Bo ja mam taki do nich stosunek, jak i ta Biblia tu w tej wizji, że oni odpowiadają za śmierć wierzących ludzi. Oni niszczyli bardzo dużo do tej pory, nie? Oni upijają ludzi. Ludzie są nietrzeźwi. Po prostu, no, popatrzcie sobie na te wszystkie pochody. Co ci ludzie wyprawiają? To są rozsądni ludzie, ale jak im Kościół każe, nie wiem, zabijać Żydów, to stają wściekliznę i zabijają Żydów nagle. Albo im każe, nie wiem, chodzić i klękać w błocie, żeby jakiś kawałek plastikowej figury całować albo coś. Oni tracą rozum i robią to wszystko, co im każą. Po prostu najgłupsze rzeczy ci ludzie robią. Jak zapytasz ich prywatnie, czy ludzie wierzą, że w tym kawałku plastiku to mieszka naprawdę Bóg, to mówią, co ty, no jak? No to po co to robisz? A nie wiem. Ja nie wiedzą. Bo tak robi pijany. To jest dokładnie ten opis tutaj. No i ci kupcy będą mówili biada, no i wszyscy będą narzekać im strasznie. Ale raduj się nad nim niebo oraz święci apostołowie i prorocy, bo Bóg pomścił na nim waszą krzywdę. No pasuje. Nikt nigdzie nie prześladował chrześcijan, wierzących, czy w ogóle no, ludzi, którzy szukają prawdy Boga, uczciwości, wiecie, takich dobrych rzeczy. Nie muszą być ściśle chrześcijanie, mogą to być ludzie, którzy po prostu bardzo blisko szukają Boga, prawdziwego. No to czy jest jakaś inna instytucja, organizacja, kraj, cokolwiek, co odpowiada za więcej prześladowań i śmierci niż zorganizowana religia? No, ktoś powie, no, Kościół katolicki. Tak, myślisz? Tylko? A Żydzi? Nie? A muzułmanie? Nie zabijali ludzi, którzy są tacy, wiecie, jak pierwsi chrześcijanie, nie? Nie zabijali. No, zabijali. No to w ogóle wszyscy. Religia ma do siebie to, że nie toleruje chrześcijańskiego podejścia. To jest wrogie. To jest niebezpieczne, kiedy się zrobi popularne. Chrześcijanie, można tolerować tych chrześcijan według Biblii. Można tolerować, jak ich jest mało i siedzą tam gdzieś po grupkach i nie mają dużego wpływu. Ale jak tylko zaczynają mieć, to zorganizowana religia, ta wielka tutaj tego, dostaje szału. Dobrze, że Jezusa też zabili. Od samego początku to było. Wielka nierządnica jest w całej Biblii. Wszędzie ona jest. Od samego początku. Ale za czasów Jezusa to jest właśnie... Ci przywódcy religijni to była właśnie część tego. To oni go zabili. Więc to jest, chodzi o to, że to jest tak coś oczywistego i tak powszechnego, ta zorganizowana religia istniejąca wszędzie, że człowiek nie zauważy, że to o to może chodzić. Myślę, o to może chodzić? Niemożliwe, przecież to jest wszędzie. No właśnie, to jest wszędzie. To rządzi wszystkim. No i teraz... Jak ja mam jeden biedny teraz powiedzieć ludziom? Ludzie, czy patrz, widzicie, co wy robicie w ogóle? Że to wszystko, że wszystkie te wasze kościoły to jest jedno szaleństwo, że te wszystkie wasze kościoły jeżdżą na władzy, jak na zwierzaku, że oni sobie nawzajem robią dobrze, jak po prostu w jakimś burdelu siedzą i sobie robią, miziają się, biorą pieniądze od nas wszystkich, wykorzystują nasze słabości, żeby nami manipulować, i władza religijna, i władza taka państwowa. Nie? A wy mówicie, że to jest coś, gdzie się idzie, żeby Boga szukać? Do kościoła? Czy cię porypało? Idziesz do nierządnicy, żeby się uczyć o tym, jak mieć prawdziwe, skromne życie, takie oparte na prawdzie i sprawiedliwości. Idziesz do najgorszej możliwej dziwki, do matki wszystkich urw. Więc tak jak ktoś mówi, idę do kościoła, Boga będę szukał, to chyba żeś ty zwariował. Idziesz szukać żony do burdelu? No, więc ja to tak zawsze widziałem, ale jakoś nie wiem, czemu mi się to nie skojarzyło wcześniej. Teraz jest to tak oczywiste, że ciężko mi w ogóle będzie, jak jest jakaś inna koncepcja, może czym innym jest ta cała wielka nierządnica, co jeździ na bestii. To powiedzcie, czym jest w takim razie ta bestia i czym jest ta nierządnica, bo ja nie widzę innej w ogóle możliwości. Jak przeczytacie sobie rozdział, teraz już samodzielnie możecie, 17 i 18 Apokalipsy Jana, to i weźmiecie pod uwagę tą koncepcję, o której powiedziałem. Zobaczcie, czy jest jedna rzecz, jeden opis w tych całych dwóch rozdziałach, do którego to wyjaśnienie nie pasuje. Bo ja nie znalazłem żadnego. Do wszystkich pasuje. Wszystkie opisy, każde jedno zdanie pasuje do tego wyjaśnienia. Co też nie znaczy, że musi być to prawdziwe, bo może jest inne, które też pasuje. Może też być z tym problem, że to, co ja mówię, wydaje się zbyt ogólne. No ale co to jest zorganizowana religia konkretnie? No to ja wiem, to nie jest zbyt ogólne i to nie jest zbyt abstrakcyjne, bo to jest konkretnie, to zawsze ma konkretną emanację. W Polsce to jest Kościół katolicki. W Stanach Zjednoczonych to są te różne takie kościoły protestanckie, te takie różne, wiecie jakie, no nie wiem, jak wam to wyjaśnić, bo mi się nie chce raz wyjaśnić, specyfiki kościołów w Stanach Zjednoczonych, ale większość kościołów to są takie kościoły mocno lubiące władzę swoją, romansujące i tak dalej. I tak dokładnie upijają ludzi dziwactwami, jak Kościół katolicki upija ludzi dziwactwami w Polsce. W krajach arabskich, no to te ludzie, no, oczywiste, nie? A dalej na wschodzie, to ja nie wiem. W Ameryce Południowej Kościół katolicki, jak nic. Gdzieś jeszcze? No nie, no skończyła mi się ziemia. Może w Australii coś jest. Nie wiem, jak są gdzieś kraje totalnie ateistyczne, to tam nie ma tej nierządnicy, ale może ona też tam być. Po prostu inaczej się objawi. Może być nauka jako nowa religia teraz zorganizowana i właściwie jest. Religie poprzednie zastępuje teraz nauka. No patrzcie sobie, w czasach COVID-a jaka instytucja zastąpiła Kościół i robi dokładnie to samo, czyli upija ludzi. Media i naukowcy tak zwani. Jak powiedzą, oni nie są w ogóle naukowcami, oni w ogóle nie uprawiają metody naukowej, oni tylko robią klimat, tak jak robi to Kościół, klimat zawsze odpowiedni zastraszania, życia w strachu, mówienia, że my wiemy, bo tak, wiemy lepiej. No. Więc to można, podpada pod zorganizowaną religię, zdaje się już chyba. No chyba tak. No nie wiem. Nawet postępuje tak samo. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, że nauka jest religią? No jest. Wiecie co, jak jest, jak mówi przysłowie, jak ktoś chodzi jak kaczka, wygląda jak kaczka i kwaczy jak kaczka, to jest kaczką. No to mówię. No to jak nauka się zachowuje jak religia, mówi jak religia i tak dalej, to jest religią. Więc tak. Nie znaczy, że nie istnieje gdzieś prawdziwa nauka, no pewnie, że istnieje. No tak jak istnieje prawdziwe wierzenie w Boga, prawdziwy Jezus i prawdziwy Bóg. Tak samo jak istnieje wszędzie po kościołach jakieś gadanie bla, 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 bla i mówią ludzie, że mówią językami. No pewnie, ale to nie znaczy, że nie istnieje prawdziwe mówienie językami, to które było w Biblii, bo też istnieje i ja tak mówię na przykład. I wielu zresztą słuchaczy odwyku, no nie wiem czy wielu, ale paru na pewno znajdziecie. Więc tak, istnieją prawdziwe rzeczy, ale to zawsze przypada jedna prawdziwa na 100 fałszywych. Więc człowiek, który gdzieś tam jest zanurzony w tym wszystkim, naprawdę ma problem. Dlatego mi się wydaje, że dlatego patroni od tylu lat patronują odwykowi, mimo że nigdy nie udało mi się mieć takiego zasięgu, jakbym chciał, masowego, żeby trafić do ludzi w całej Polsce z tym tekstem, który mówię. A ja mówię z przesłaniem zawsze tym samym. Możesz znaleźć Boga. Możesz znaleźć. Biblia, to co tam Biblia mówi, to jest prawda. Ale żeby w ogóle ktoś to usłyszał, że możesz po swojemu, bez kościoła, bez bycia w tym całym burdelu, połączenia zorganizowanej religii z władzą, bez tego ciągłego pijaństwa, wszystkimi bombardowania mózgu, nie, tymi rzeczami, to musisz, tamto nie musisz, walenie konia jest grzechem w ogóle, patrzenie jest grzechem, chodzenie jest grzechem, nie dawanie co łaska jest grzechem. No, bez tego wszystkiego da się, tak, oczywiście się da. Są tacy ludzie, są szczęśliwi, wolni, super jest w ogóle. Potem się okazuje też, że można mieć kontakt z Bogiem. Chodzi o, nie ma Boga. A gdzie ma być w tym całym bajzlu? Ma siedzieć w środku tej nierządnicy i robić, co ona mu każe? Serio się spodziewa, że gdybyś ty był Bogiem i przyszedłby ksiądz, spasiony, pijany ksiądz, który ma kolegów pedofilów jeszcze do tego. I ten kość przychodzi z kropidłem i czaruje, nie? Na prawo i lewo wszystkie. Przychodzi taki ksiądz, taki obrzydliwego sobie wyobraź. Nie, bo są fajni, ale obrzydliwego. Takich jest więcej. Przychodzi taki ksiądz i mówi na przykład, bierzmowa nie uprawia. I mówi, weźmijcie Ducha Świętego, mówi ten ksiądz z kacem. Mówi tak, weźmijcie Ducha Świętego, cicho, pomiegło być. To ten Bóg prawdziwy ma stwierdzić, dobra, ja posłucham tego pijaka i masz Ducha Świętego. Serio? Bóg ma współpracować z tym czymś według ciebie. Więc jeżeli nie widzisz w ogóle przejawu Boga, to się zastanów, gdzie ty ich w ogóle szukasz. Jeżeli więc to wyjaśnienie moje i ta, tej, czym jest ta nierządnica cała i ten Babilon z Biblii, jeżeli ono jest prawdziwe, to nie jest tylko przepowiednia na koniec świata. To jest całe zrozumienie rzeczywistości, w której żyjesz i czym jest, jaka jest natura zorganizowanej religii. I kościół, w którym jesteś, zastanów się raz poważnie go inaczej. Patrz tak z zewnątrz bardziej. I zastanów się, na ile on jest częścią tego wielkiego Babilonu. Wielki Babilon oznacza różnorodność wszystkiego, a nie jedną scentralizowaną wersję. Dlatego nigdy to nie mógł być Kościół katolicki i na pewno też nie mógł być cały Kościół katolicki. W Kościele katolickim pamiętacie, że jest neokatechumenat na przykład, który kompletnie nie podlega pod te zjawiska, bo on nie uprawia nierządu z niczym, to są ludzie po prostu. Oni się skupiają na ludziach i na Bogu. Oni się wspierają, są fajni ludzie. Tam nie ma jakiejś władzy, szukania władzy, korzyści z władzy. Tam na przykład nie ma, albo jakieś oazy, albo różne takie rzeczy. Tam jest dużo nurtów fajnych w kościele katolickim. No, ale większość kościoła katolickiego to jest romansowanie z władzą, szukanie zysku, szukanie korzyści, ukrywanie rzeczy. Dlaczego wielki Babilon z Biblii ma na imię tajemnica? No, a pamiętacie film, który się nazywał Tylko nie mów nikomu? No to nie kojarzycie jedno z drugim, przecież to jest to samo. Nazwą tego, na czole może być napisana ta nierządnica, tylko nie mów nikomu. Czy już trochę zaczynasz kojarzyć, że to właśnie o tym jest mowa? Nie, chodzi o to, że zorganizowana religia ma, istotą jest tajemnica, tajemniczość, mistycyzm w tym jest ukryty. I tak było, tak jest wszędzie. Ja też wiem na przykład o mnichach tybetańskich, gdzie pedofilia jest uprawiana na prawo i lewo. I nikt po cichu, nikt nie wie, ona jest schowana. Chowanie rzeczy jest zawsze domeną zorganizowanej religii. No i nie da się co tutaj czepiać kościoła katolickiego. I tak jak mówię, to jest wielki Babilon. Babilon zawsze był różnorodnością i symbolizował różność, różniste religie. Więc nie chodzi tu o sam kościół katolicki, chodzi o najróżniejsze odmiany. Wiecie, w dobrym burdelu nie jest tylko jedna biała baba w wieku lat 22. Tylko są murzynki grube, chude. Nie wiem, co jest w niebym burdelu, ale domyślam się, że klientów jest wielu i każdy woli co innego. Trzeba mieć, wiecie, rozmach, asortyment jakiś. No i no tak jest, więc zorganizowana religia ma do wyboru, wybierz sobie jakiś kościół. A komu to przeszkadza? Tak było od początku, za czasów Rzymu. Wiecie, na czym Rzym polegał i za co zabijali pierwszych chrześcijan? Wiecie? Nie wiecie? Wiecie. Może wiecie, może coś wiecie, nie. bo się wydaje, że to nie jest takie proste, wiecie? Albo jest proste, tylko trochę inne. Za to zabijali, że chrześcijanie nie chcieli się dodać do tej wielkiej Babilonii, do tej nierządnicy, dlatego że w Rzymie obowiązywała na początku religia, która była zlepkiem wszystkich religii. Swojego Boga wystarczyło, że dodasz do Panteonu, zarejestrujesz się, prawda, na liście dostępnych bóstw, proszę bardzo, już masz religię, nikt ci nic nie zrobi. Pod warunkiem, że akceptujesz cały ten system. A chrześcijanie pierwsi mogli po prostu zapisać się i dodać swojego Boga, proszę bardzo, Jehowa, jak się wasz Bóg nazywa? Jezus. No, zobaczcie tutaj, tu jest między Dianą a Mardokiem skądś tam, nie wiem. Wszystko jedno. Dopisz się, będzie. I oni odmawiali. Oni mówili, że wszystkie tam, wszystko to jest źle, całe te bóstwa i cała ta religia to jest nieprawda, ich Bóg jest jeden. I jeden, tylko on jest prawdziwy i słuszny. Za to ich zabijali, bo oni nie chcieli należeć do systemu religijnego, a nie za to, że pojawiła się nowa religia. Rzymianie uwielbiali nowe religie, że kochali religię. Oni uwielbiali na przykład świątynię w Jerozolimie. Bo nie każdą uwielbiali świątynię, w każdej innej Jerozolimie. Co im za różnica? Jedna więcej, jedna mniej. Im więcej, tym lepiej. Zapraszamy. Ale zbuntowali się i nie mogli strawić koncepcji, że ktoś im twierdzi, że w ogóle istnieje tylko jeden Bóg i tamte inne są jakieś fałszywe. Że oni nie chcieli romansować z tym wszystkim. Za to ich zabijali zawsze. Za to bycie obcym takim. No. I to jest częścią chrześcijaństwa niestety. Nie może chrześcijaństwo uprawiać nierządu z władzą, romansować z nią w ogóle. Kościół zarejestrowany to nie może należeć do Jezusa w ogóle. Kościół może być albo podziemny, albo nie jest kościołem prawdziwym w tym rozumieniu biblijnym. Tylko jest częścią tego super wielkiego Babilonu, pomieszanych różnych wiar w co się komu podoba. No, dlatego chrześcijaństwo jest kompletnie czymś innym niż wszystkie inne religie. To biblijne, nie? Bo to zorganizowane w kościoły w ogóle nie jest chrześcijaństwem i nie różni się, jest tylko po prostu jedną z opcji, islam, chrześcijaństwo, to tamto, sram, to wszystko jedno. To się wybiera, jeden woli to, drugi woli tamto. O tym się nie rozmawia, bo to tak by dyskutować, kto woli jaką pastę do zębów. To jest różnica. Ale prawdziwe chrześcijaństwo jest fundamentalnym rozpieprzaczem wszystkiego. Dlatego chrześcijan prawdziwych w Anglii ja nie widziałem w ogóle. Nie ma ich tu. Nie ma. Są tylko ludzie chodzący do kościołów. Cała kupa. Wszyscy jak leci teraz robią co rządkarze. Nikt się z nich też nie zastanawia, jak się rozmawia, czy Jezus jest w ogóle jakimś osobą. Z nim się w ogóle gada. Coś może mówić. Co? Co to w ogóle inna koncepcja? Co ty mi tu opowiadasz? Jakieś prymitywne. Więc mówię, to wszystko mamy przed oczami jedną wielką nierządnicę, która uprawia, jeździ se na władzy i tak dalej. I ogólnie to wszystko jest obrzydliwe i oparte na super pijaństwie, na nietrzeźwości. Wiecie, odruchowo nazywałem ten program Odwyk. No, to już wiemy dlaczego. Zajęło mi to trochę czasu, żeby właściwie rozumienie teraz przedstawić, ale w tym odcinku się nagle objawiło. Bo to jest program, który wyrywa ludzi z tego wielkiego mega burdelu, połączenia z religii zorganizowanej z władzą i pokazuje im, że jest alternatywa Bóg i bycie chrześcijaninem, takim zwykłym, prostym z Biblii. I nie romansowanie, to ładnie nazywa się, nie? A tak naprawdę zwykła kopulacja za pieniądze. Nie uprawianie tego procederu więcej już. Nie bycie pijanym wiecznie. Tym, co właśnie oferują wszystkie te... To się tak, jak teraz przypominam to wszystko, to po prostu mrozi, bo ja pamiętam, jak chodziłem do kościoła baptystów, nie żeby jakoś on był specjalnie uprawiał coś tam, ale no nie mogę powiedzieć, że był też taki w 100%, no dobra, to gdzieś są śliskie granice, dlatego są chrześcijanie w kościołach, nie? No i nie za bardzo można też potępiać za to. Pamiętacie, że w tym objawieniu jest napisane, że w którymś momencie dopiero mówi Bóg, wyjdźcie z tego wszystkiego, bo spadną na nią plagi. Wcześniej nie, znaczy mówi niby cały czas, to jest takie wezwanie, ale to nie jest jakby takie... No, że nie, ja z tobą nie rozmawiam, póki nie chodzisz do kościoła, to w ogóle z tobą nie rozmawiam. Z drugiej strony ludzie, którzy chodzą do kościoła, dziwnie rzadko mają bliskie stosunki z Bogiem, faktycznie rozmawiają, więc... No ale jest śliskie, nie? To nie ma co szukać od razu, potępiać wszystkich, że do kościoła chodzą, o to mi chodzi. No, ale pamiętam, jak ludzie często mówili, że chodzą na konferencje chrześcijańskie do kościoła, żeby ładować akumulatory. To jest tak, jakbym ja mówił, teraz jak ja to słyszę, jak to brzmi, to mi to brzmi tak, że idę do burdelu, żeby sobie, wiecie co, żeby się zrelaksować. Muszę się raz za porządnie wyruchać. To oni chodzą do kościoła i to brzmi tak samo. Oni nie przychodzą, żeby się otrzeźwieć. Nie idą tam, żeby nabrać mądrości. Nie idą, żeby komuś coś pomóc. Nie, oni idą, żeby naładować akumulatory. No a ja idę, żeby się spuścić do burdelu. Czym to się różni jedno od drugiego w takim razie? No dobra, ja mówiłem to, zapowiedziałem, że ten odcinek będzie ponury raczej i że będzie przykry do słuchania i wnioski będą trudne do akceptacji, bo kupa moich słuchaczy na pewno chodzi do kościoła. Ja chodziłem do kościoła i nie uważałem tego w ogóle specjalnie złe, ani dobre. No po prostu jedna z rzeczy. Właściwie dalej tak uważam, ale teraz w świetle tego rozumienia objawienia, jeżeli wielką mierzonicą jest każdy kościół zorganizowany i współpracujący z władzą, o, jeżdżący na niej, to mam problem, bo nie mam gdzie się zapisać już. Nie? W ogóle sam fakt zapisywania się do kościoła właściwie no, już jest jakąś tak romansowaniem z jakimś takim uwładzowieniem trochę tego wszystkiego. Wszędzie, gdzie jest hierarchia w kościołach, wszędzie, gdzie jest chęć bycia w porządku wobec władzy, to jest duch nierządu, o, duch Babilonu Wielkiego. Jesteśmy razem tutaj wszyscy i współpracujemy sobie. Ludzie też to kupują, bo to brzmi dobrze właśnie, no bo nie chodzi... Znaczy, no... Bo trudno, żeby źle traktować koncepcję, że żyjmy w spokoju, nie niszczmy świata, nie buntujmy się w ogóle bez potrzeby. I no co takomu szkodzi, nie? Że jest dobrze i miło, wszyscy się uśmiechają. No i nie wiem, czy to szkodzi. No, wiesz, ja też nie mogę powiedzieć, czy chodzenie do burdelu szkodzi od razu. No bo wiecie, tam się ludzie uśmiechają też, ruchanie się relaksuje. Są jakieś plusy, nie? Może to być ładny burdel, to nie musi być taki zapijaczony, jakiś brudny, tylko taki luksusowy. No to są też luksusowe kościoły na pewno. No, ale sam proceder, sam z siebie jest obrzydliwy. Jest obrzydliwy, dlatego że no co, te kompromisy, które zawsze będą śliskie, no i zawsze będą odsuwać od ideału. Nie ma takiej opcji, żeby romans kościoła z władzą zbliżał do ideału. Zawsze oddala. Zawsze to jest dla tymczasowej korzyści. Zawsze. Bo ideałem jest bycie, służenie Jezusowi. No, na tym miała polegać koncepcja kościoła ta w Biblii, że ludzie zbierają się razem, żeby lepiej służyć jedynemu Panu, jakiego mają. No, więc każde dopuszczanie nowego Pana i nowej władzy oddala od tego oryginalnego Pana. Do tego stopnia już jest oddalona dziś posunięte to odchodzenie od władzy Jezusa do władzy ludzkiej, że jak władza ludzka każe zamknąć kościoły, przestać chwalić Boga, to bez mrugnięcia okiem wszyscy mówią, tak trzeba. Bo tak trzeba. Jezus by chciał, żeby się nie spotykać. Jezus stracił moc nad chorobami już, pełną. Zostały nam tylko lekarstwa. Jezusa nie ma. Władza, lekarstwa, koniec, tyle. No, więc nic nie zostało z tego chrześcijaństwa. Zostało wypukane. Tak się kończy nierząd, dlatego to jest złe. I jednym z efektów, dziś tego nie widać, ale może będzie, bo wcześniej czy później musi być. Ale wcześniej było w przeszłości. Jednym z efektów tego jest prześladowanie chrześcijan. Tych prawdziwych, co nie chcą uprawiać nierządu. Dobra, gardło mi się skończyło. Dzięki za słuchanie odcinka. Jak chcesz wspierać ten projekt rzadki, to zostań patronem albo sponsoruj na stronie odwykom. Dawaj linka innym. Jeżeli widzisz tu błędy w rozumowaniu, inne wersje, koncepcje, czym jest ta nierzenica, napisz koniecznie, bo ja też szukam ciągle innych alternatyw. Może się całkiem mylę. Dzięki. Do następnego odcinka.